problem z głowy.
Witam, Wanda Wasilewska. Dziś w audycji Anna Olszewska-Konopa, psychoterapeutka, psycholożka, wykładowczyni psychologii, o wadze snu dla naszego samopoczucia i zdrowia psychicznego, a także o wadze kontaktów z dziećmi i rodzicami. Rodzic Janusz Waściński, zwany Raptusem, i Sabina Sadecka, psychoterapeutka. Na początek Anna Olszewska-Konopa.
W takim układzie idealnym to cudownie jest, jeśli nie muszą wpływać, tak? Jeśli ten sen tak naturalnie pełni swoją zdrową funkcję właśnie tej regeneracji, właśnie tego metabolizowania, że daje nam po prostu wytchnienie od różnych zdarzeń, daje nam taką szansę, żeby kolejnego dnia wejść na jakiś poziom zaangażowania, kreatywności, obecności. No ale niestety z różnych powodów, i tych cywilizacyjnych, i też różnych kryzysów osobistych, czasem tak się nie dzieje i to się bardzo drastycznie odzwierciedla w tym rytmie snu i sen nie jest takim papierkiem lakmusowym trudności. I wtedy faktycznie jest tak, że możemy wesprzeć się różnymi substancjami, które na ten sen wpływają. I całe szczęście mamy tutaj dosyć pokaźną grupę zarówno leków doraźnych, jak i leków, które długofalowo mają nam ten sen poprawiać. I myślę, że tutaj warto by to trochę uporządkować. Problem pojawia się wtedy, kiedy sen jakby w jakimś sensie zaczyna odzwierciedlać różne nasze trudności, których doświadczamy. I te zewnętrzne, i te związane z naszymi różnymi kryzysami. I wtedy możemy sięgnąć po różne grupy leków. I myślę, że ważne, żeby powiedzieć, że one wszystkie są bezpieczne. One wszystkie są objęte różnymi badaniami klinicznymi i można je zaliczyć do takiej evidence-based psychotherapy i farmakoterapii. To jest ważne. Pierwsza grupa z tych leków to są leki, które mają po prostu poprawić nastrój, tak? Bo to, w jakim nastroju jesteśmy, znacząco wpływa na to, jak w ogóle możliwa jest dla nas pierwsza faza snu, czyli zasypiania, tak? Czyli kiedy będziemy w stanie przejść z takiego dużego pobudzenia, zaangażowania, uważności, czujności do takiej zupełnego relaksu i regeneracji. No i tutaj leki z grupy SSRI-ów są lekami, które wspierają właśnie odbudowywanie nastroju, wspierają nas w różnych epizodach depresyjnych, zaburzeniach adaptacyjnych i kryzysach i mogą w tym aspekcie pomóc. Ale są też leki zdecydowanie bardziej celowane, które się wiążą już z takim bardzo uciążliwym doświadczeniem długotrwałej bezsenności albo bezsenności wywołanej potężnym stresem, tak? Czyli to są te wszystkie sytuacje bardzo kryzysowe, na samym szczycie listy zdarzeń krytycznych, czyli jakieś zdarzenie wypadku, śmierci osoby bliskiej, rozstania, tak? Wtedy jakby cały nasz organizm jest postawiony w stan gotowości. No i później też to bardzo widać, że ten sen nie następuje, to zasypianie jest niemożliwe, ale też faza snu tak zwanego REM, rapid eye movement, która ma nas zregenerować psychicznie, zmetabolizować, bardzo się wypłaszcza, skraca i jest niewielkoprocentowa w stosunku do całości snu. No i te leki właśnie mają nas w tym wesprzeć. One zwykle są już chemicznie silniejszymi substancjami, ale nadal są bezpieczne, bo chodzi o to, żeby szybko wesprzeć organizm w tym, żeby z tego stanu właśnie zwiększonego napięcia i olbrzymiej czujności go wytrącić, tak żeby pozwolić mu zasypianie tym głębokim, regeneracyjnym, metabolizacyjnym snem. No i tutaj są różne preparaty i różne substancje z różnych też grup, ale też to, co jest ważne, myślę, to to, że są one adresowane przez specjalistów, czy psychiatrów, czy nawet lekarz rodzinny ma takie kompetencje, one są bardzo bezpieczne jako leki doraźne. Tak, żeby jakby pozwolić na to szybkie rozluźnienie organizmu i powrót do pewnego rytmu snu. No oczywiście też tutaj super ważne jest w ogóle dbanie o tą higienę snu, bo ten sen jako coś takiego, co mamy dane for granted, on rzadko następuje, tak? Zwykle musimy o to zadbać, żeby było nam dane śnić, żeby nam było dane wypoczywać i regenerować się. Mam tutaj na myśli jakąś taki rodzaj zdrowej diety, opartej na nieprzetworzonych produktach. Mam tutaj na myśli też rodzaj aktywności fizycznej, ale takiej, która dla nas jest regenerująca i jakby daje nam poczucie oddechu. To nie musi być aktywność w stylu fitness, tak? Spacer jesiennym parkiem jest równie regenerujący i jakoś taki wynagradzający. Także myślę o tym, ale myślę też przede wszystkim o tej higienie cyfrowej, o której wszyscy wiemy, tak? Jak bardzo ona nas pobudza i rozstraja, ale też często na poziomie konkretnego doświadczenia nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład przejrzenie na TikToku czy na Instagramie 30 twarzy, to dla naszego mózgu jest tak jak spotkanie z wioską 30-osobową i nasz mózg jest w pełnym pobudzeniu wtedy i aktywacji, tak? i trudno od niego oczekiwać, że w krótkim czasie jakoś wejdzie w fazę śnienia, zasypiania, regeneracji, bo po prostu nie dajemy mu na to szansy.
A może pomóc sobie alkoholem?
Wtedy bardziej możemy mówić o takim rodzaju stuporu sennego, w który zapadamy, niż tak naprawdę doświadczenia snu i regeneracji, tak? Bo to jest taka czarna studnia, kiedy pod wpływem alkoholu zasypiamy, tak? I jakby te procesy regeneracyjne i metabolizacyjne w mózgu nie zachodzą. Nie mamy wtedy tak wyraźnej fazy tej non-rapid eye movement i rapid eye movement, czyli tych dwóch faz tego, powiedzmy, płytkiego i głębokiego snu, które jest potrzebne dla regeneracji fizycznej i tej psychicznej, tylko mamy taki rodzaj otępienia, tak? Odurzenia. No a problem jeszcze polega też na tym, że budzimy się o poranku i nic nie ulega zmianie, nie? Jednak leki celowane w zakresie zaburzeń snu, one mają tą zdolność, że one faktycznie leczą te szlaki nerwowe, tak? One wpływają na te neuroprzekaźniki, one w jakimś sensie je regenerują i jakoś uczą ten mózg wracać na prawidłowe szlaki, nie? A tu mamy taki efekt chwilowego odcięcia i powrotu do tego samego trudnego, nie? To przeżywamy.
A jak to, co w ciągu dnia przeżywamy, może się przełożyć właśnie na jakość snu?
Ja w ogóle myślę, że takie bycie przy swoich potrzebach, jakaś próba wyrażania ich, nazywania, ale też próba poszukiwania w swoim ciele emocji i dostrzegania ich, robienia im trochę miejsca, tak, żeby je poprzeżywać na tu i teraz, kiedy się dzieją. Ale też bycie po prostu w relacjach z jakimiś ważnymi dla nas osobami, znaczącymi, tak, bycie w bliskości, to wszystko jest regenerujące i kojące, no i sprawia, że na koniec dnia nie zbieramy tyle napięcia, tak, tyle frustracji, czy jakiejś złości, czy poczucia osamotnienia. I to faktycznie nam ułatwia lepszy sen, tak? Takie po prostu bycie w kontakcie ze sobą, emocjami, potrzebami, bliskimi osobami. I wiesz, ja wcale nawet nie myślę, że to się musi na terapii dziać, nie? To po prostu się może dziać w ramach swojej sieci wsparcia, w ramach trochę wolniejszego rytmu, w ramach dbania o siebie, nie? To jest jakby możliwe, żeby tak, to też wymaga takiego, myślę, tempa nie na 100%, ale na te 60%, nie? Żeby móc robić pewne rzeczy wolniej i po prostu w związku z tym dawać sobie więcej miejsca nie tylko na analizowanie i myślenie, w czym jesteśmy dobrzy, ale też na przeżywanie, doświadczanie, nazywanie.
A może jakość snu przekłada się na nasz kolejny dzień, na to, jak funkcjonujemy?
Oczywiście, że jest system naczyń połączonych, bo z jednej strony my potrzebujemy jakościowego snu, żeby funkcjonować kolejnego dnia dobrze, ale też po trudnym dniu, pełnym dylematów, jakichś konfliktów, nierozwiązanych sytuacji, trudno nam o ten dobry sen, nie? Więc jakby tak jest i tak też jest w profilaktyce wielu chorób psychicznych, tak? Czy depresji, czy choroby afektywnej, żeby faktycznie o ten sen zadbać i żeby go uczynić po prostu tematem, tak? Swojego dnia, że ja już teraz myślę o tym, jak sprawić, żeby ten sen był dla mnie dobry, spokojny, regeneracyjny. No i oczywiście, że jest tak, że są różne jakby też typy tych zaburzeń snu, ale jeżeli jest tak, że doświadczamy silnego stresu i wraz ze wzrostem kortyzolu wybudzamy się tak nagle do aktywności, czyli koło godziny tej trzeciej, która często jest nazywana godziną wilkołaka, jakby robią nam się w pełni otwarte oczy i czujemy, że jesteśmy postawieni w stan gotowości, to jest to zaburzenie snu, które będzie wpływało na jakość tego dnia, bo wówczas koło godziny dziewiątej z tak rozpoczętym dniem czujemy już znaczny spadek energii, nie? No ale są też tego typu zaburzenia snu, że jakby tyle się wydarzyło tego dnia poprzedniego i ja tyle rzeczy analizuję, albo możliwych scenariuszy, które się wiążą z lękiem, że się obawiam, że może być tak, albo może zdarzyć się tak i długo nie mogę zasnąć i taki stan, kiedy przewracam się z boku na bok na poduszce i nakrywam kołdrę i zmieniam pozycję, jest też bardzo męczący, absorbujący i sprawi, że też ten sen nie będzie tak głęboki, tak spokojny i ten kolejny dzień też się zacznie z jakimś deficytem energii zwyczajnie. Nie?
Czyli kąpiel, myślenie o sobie, może dwa plastry surowego ogórka na oczy.
Słuchaj, są te różne patenty. Niektórzy sobie lubią poczytać poezję przed snem, a inni wypić kubek gorącego mleka z miodem, a jeszcze inni popatrzeć w gwiazdy i poczuć w ogóle absolut. Różne są te sposoby. Ważne, żeby one były nasze, nie? I żebyśmy my to o sobie wiedzieli, co nas jakoś koi. I to, myślę, najważniejsze.
O potrzebie relacji rodziców z dziećmi Janusz Waściński i Sabina Sadecka.
Bywają chwile, kiedy ciężko jest, lecz trzeba działać, by zmieniło się. Bo szkoda życia, by zamartwiać się. Przez życie lepiej z uśmiechem iść. Z uśmiechem łatwiej żyć. Z uśmiechem lepiej żyć. A uśmiech.
Kiedy ja miałem swój pierwszy występ i po moim występie dziewczyny weszły na scenę. Tak dla zabawy. I tak popatrzyłem na nie. Kurczę, jakbyśmy tak razem zagrali. No i pojawiła się propozycja tutaj na Łazarzu, Dom Kultury Krąka. Tam zaczęliśmy śpiewać razem. Było kapitalnie. I zapytałem wtedy, mówię, dziewczyny, a może chcecie, mówię, razem z tatą śpiewać? Tak, chcemy. W Polsce byliśmy w kilku miejscach. Dworek Chopina. A my tam, ja z moimi dziećmi śpiewamy w Dworku Chopina. Tych występów było coraz więcej. I zawsze pytałem, jedziemy, chcecie? Tak, chcemy. Żadnego przymusu. Aż przyszedł ten dzień, kiedy dziewczyny powiedziały, tato, my już nie chcemy. To tak niełatwo przyjąć, tak, od razu taką tutaj decyzję. No i zacząłem rozmawiać, dlaczego, co się dzieje, to. No bo my już chcemy śpiewać te piosenki, które teraz młodzież słucha, tak, w wieku 12, 13, 14 lat. No i nie powiem, no zrobiło mi się przykro. Zadałem takie, można powiedzieć, ostateczne pytanie. Na pewno, tato, tak, ale jak mówiły, to tato, nie gniewaj się. Ale ja oczywiście, no nie mówię, nie gniewam się. I po prostu, jak to można powiedzieć, pogodziłem się z tym. Ale powiem tak po cichutku, że mam nadzieję, że my jeszcze nie raz zaśpiewamy. Że ten czas właśnie taki minie i gdzieś jeszcze będziemy razem śpiewać. A jak nie, no to nie, no niestety. Ja zawsze tłumaczę w ten sposób, że dzieci mają swoje prawa. Przecież ono wchodzi w to życie, ono się dopiero uczy tego życia. I kiedy rodzic sprawi, że dom będzie ciepły, będzie w tym domu miłość, dzieciakom nie chodzi o jakieś super zabawki, to jeżeli będzie w tym domu coś takiego, to gwarantuję, że dzieci będą biegły do tego domu, będą w tym domu szczęśliwe i mi się wydaje, że nie będą próbowały, żeby pójść w ulicę albo w osiedle. Kiedy nie ma tej relacji między rodzicami a dzieckiem, no sięga się po różne wynalazki.
Sabina Sadecka, psychoterapeutka.
Gdy myślimy o tym, żeby poświęcić dziecku godzinę dziennie, to wydaje się niemożliwe, ale pewnie można to robić przy każdej dowolnej okazji. Przy posiłkach. Teraz coraz mniej ludzi je rodzinnie, śniadania, no obiady to już w ogóle, czy kolacje. Ja po prostu wykorzystywałabym każdą okazję do tego, żeby porozmawiać. Ale też jest takie powiedzenie, ja kiedyś z nim walczyłam, to jest takie, że nieważna jest ilość, ważna jest jakość, ale trochę tak jest, że jeżeli my okażemy naszą rozmową zrozumienie, akceptację, miłość i rzeczywiście się spotkamy z tym naszym dzieckiem tak emocjonalnie, to pewnie wystarczy niż długie rozmowy, ale trochę na innym poziomie intymności, takim bardziej zdystansowanym i nie wiem, rozmowy o pogodzie. Dzieci potrzebują czasu i sam na sam, i z rodzicem, czy z rodzicami, opiekunami. Rodzice dla dziecka, niezależnie czy ma ono miesiąc, czy ma lat 30, to o ile mieliśmy chociaż trochę szczęścia, to w większości przypadków ci rodzice oznaczają taką bezpieczną bazę. A my w momencie, kiedy jesteśmy w stanie właśnie takiego bezpieczeństwa, to możemy się rozwijać. Nawet psycholodzy mówią, że możemy zdrowieć. Więc im więcej takiego kontaktu z rodzicami, z tymi właśnie dla nas figurami bezpieczeństwa, tym dla nas po prostu lepiej. Myślę, że bardzo dobrze jest okazywać ciekawość tym, co dziecko mówi, bo my często, nieważne ile ma, czy ono mówi swoje pierwsze słowa, czy naprawdę już sporo mówi, już ma swoje życie, bo my z racji naszej roli często widzimy siebie jako wszystko wiedzących, więc ta ciekawość jest fundamentalna. No i też czasami nie wszystko rozumieć, ale po prostu przyjmować, że dziecko ma inaczej, że ono ma inną perspektywę i my mamy inną, ale w momencie, kiedy ono zobaczy, że my przyjmujemy jego inność, to może też przyjmie naszą, że my też mamy inaczej, a potem zaniesie to dalej w świat.
Sabina Sadecka, psychoterapeutka, Janusz Waściński, Anna Olszewska-Konopa, psychoterapeutka, Wanda Wasilewska, dziękujemy. Do usłyszenia w przyszły poniedziałek o 19:20.
Zapyta Bóg w złym niebie, co dałem Mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałbym był. żyłem jak chciałbym żył i byłem kim miałem być. Siebie, że spłacę dług, tym lepiej, tym bardziej, bo wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi i kilku chwil, kilku dobrych chwil. Może powie to niepotrzebne słowa. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic. Trudno nie wierzyć w nic.
Trudno nie wierzyć w nic.